Samo wieczór. 8 lat miałem ten to. Kolacja miała być, a światła dawno nie było, przy lampie. Było widać, jak taki błysk szedł, nie? Mówię, światło takie świeciło się, nie? Światło. I to potem bum, wybuch. Wybuch był. Na Majdanie to szyby powyleciały na okno.
No i tutaj urządu wyleciał.
No, nieboszczyk Spyt był, ojciec mój, poszli mnie na drugi dzień, to aż kredę z ziemi wyrwało.
Co wyrwało?
Kredę.
Kredę?
No my te kawałki kredy zbierali i do szkoły nosili. Nauczycielka pisała na tablicy tą kredę. To jaki był ten dół, nieboszczyk Spyt, a taka łata mogła być 5-6 metrów i chciał zgruntować, nie zgruntował. A teraz, jak to się małe zrobiło?
Czyli tam było z 10 metrów, 12 głęboko.
No i było.
A później jak się właśnie mówiło na to miejsce?
Do tej pory bomba, bomba, bomba i bomba.
Pierwszym razem, jak tu przyjechałam obejrzeć ten teren, to wierzyć mi się nie chciało. To znaczy wyglądało to tak, jakby cyrklem. Ktoś w środku lasu wyrysował kółko.
Chociaż nie, oto.
Obrośnięte, co prawda, przez te 70 parę lat krzewami, drzewem, ale jednak kółko. Tak jak pamiętają ludzie tutaj mieszkający w Świnkach, nigdy ten lej nie wysechł, nigdy to jeziorko, ta bomba nie wyschła. Owszem, obniżył się radykalnie poziom wód chyba na przełomie 60-tych, 70-tych lat, ale tu jest ciągle woda. Napłynęło po prostu z subagiennego terenu. Każde miejsce, proszę pana, w które wiążą ludzie z jakąś tajemnicą okresu II wojny światowej, ale nie tylko. Jest prawda w tych legendach, bajkach, które są o takich miejscach opowiadane. Ale żeby je sprawdzić, to właśnie trzeba poszukać trochę.
No, takie śmieci w tak płytko podejrzewam.
Może jakiś gwóźdź.
Justyna?
Justyna, daj ten wygryzacz. Chyba łopatą będziesz musiał tu przyjechać, wiesz? Dobra, a teraz?
Jakiś fragment metalu. Zaznaczymy miejsce, zaraz przyjdzie pani archeolog. I naniesie na mapkę.
Agnieszka, a to... O, niesamowity, musiała być straszna temperatura. Bezkształtny, stopiona stal. Woreczek idzie.
A macie też większe worki na większe przedmioty?
Mamy. Mamy dużo większe worki. Liczymy, że może znajdziemy dużo większy kawałek niż ten, który pan oglądał. No, tak ze 30 deko ważył. Ciężki dosyć.
I co, pani tu coś wkłada do niego, tak?
Wkładam numerek z oznaczeniem, który to jest numer odkrytego zabytku. Później to nanoszę wszystko na mapę, na plany, plani graficzne, żeby później po prostu było można stwierdzić, w którym miejscu najwięcej było nagromadzeń tych pozostałości po tym przypuszczalnej bombie. Pewnie te niektóre większe fragmenty trzeba będzie podać konserwacji i wtedy dopiero będzie widać, co to jest dokładnie, bo w tym momencie, jak to jest skorodowane, dość mocno przepalone, ciężko stwierdzić, z czym mamy do czynienia, z jakim przedmiotem. Także tutaj mamy różne blaszki metalowe, tutaj taki jeden większy fragment. To wszystko na razie zbieramy, później na spokojnie będziemy już w pracowni analizować. A później z tego, co wyjdzie, trzeba będzie napisać sprawozdanie z badań i oddać to do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
Jesteśmy w Lasach Janowskich, mniej więcej połowa drogi pomiędzy Modliborzycami a Janowem Lubelskim. Z danych GPS-owskich wynika, że jest to jeszcze teren gminy Janów, bardzo blisko granicy z gminą Modliborzyce. Ja w ogóle wiedziałem, że jest takie miejsce z map Lasów Janowskich i to uroczysko jest tam zaznaczone. Gdy w 2014 roku przygotowywałem do druku materiału po konferencji, którą zorganizowałem w Modliborzycach, nieodległych przecież, na terenie dziejów miejscowości gminy, znalazłem informację w takiej książce poświęconej środowisku przyrodniczemu gminy Modliborzyce, która została wydana w połowie lat 90. To była praca zbiorowa pod redakcją pani profesor Anny Liany z Polskiej Akademii Nauk. przyrodnika i tam podano informację, że w Lasach Janowskich znajduje się takie miejsce właśnie tak nazwane uroczyskiem Bomba albo uroczyskiem za Bombą. I w czasie wojny miała tam spaść bomba, stąd ta nazwa. I ja wtedy pierwszy raz zacząłem się w ogóle interesować, skąd tutaj bomba. Przecież jesteśmy w środku lasu, dużego kompleksu leśnego, niezaludnionego. Najbliższa miejscowość to jest Kopce. Kopce Borowica i to jest, ja wiem, no 4-5 kilometrów dobre stąd.
Co tu bombardować?
No właśnie, co tu bombardować? No chyba, że bomba spadła przypadkiem. Gdy w Modlibożyce obchodziły swój jubileusz w 2015 roku, na łamach miejscowej gazety, to są wieści gminne, pojawił się taki krótki tekst o środowisku przyrodniczym gminy Modlibożyce autorstwa pana Franciszka Szpindy. To jest geograf, pracownik biblioteki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, który pisał, że kiedyś zabrał studentów tego kierunku właśnie przyrodników, zabrał z KUL-u w to miejsce, żeby je obejrzeć. Stwierdzili, że faktycznie samo miejsce ma charakter takiego krateru impaktowego, że tu coś ewidentnie spadło. I pojawiła się dyskusja, co tu mogło spaść i co mogło spowodować wybicie takiego wielkiego krateru na średnicy na około 20 metrów, może więcej. Nie wiemy jak głębokiego, bo zalanego w tym momencie wodą. I sami studenci wpadli na taki szalony wtedy z mojej perspektywy, ale postanowiłem to zweryfikować, pomysł, że to może być krater po meteorze, który miałby według ich obliczeń mieć średnicę około 5 do 8 metrów. Postanowiłem to z kolegami zweryfikować i rok temu latem wybraliśmy się tutaj, żeby w ogóle to miejsce zobaczyć. Był ze mną kolega dr Łukasz Kobudziński, hydrolog z UMCS-u. Ja widziałem, że ten z przekazów, że ten krater jest przynajmniej częściowo zalany wodą. Ja chciałem, żeby on też ocenił, że zajmuje się zbiornikami wodnymi, żeby ocenił, czy ten zbiornik naturalny, czy ma charakter sztuczny.
Ja byłem ciekawy, bo nie wierzyłem, że takie coś jeszcze może zostać tak de facto. Natomiast tak jak tutaj się popatrzy, no to widać, że to jest powybuchowe. Jest. Mam zagłębienie, tutaj jakaś taka pseudogrobla, która gdzieś wynika z poderwania tego materiału. Tak, tak. Tak. I to też bardzo ładnie widać na modelu terenu tutaj, że to miejsce jest. A zresztą też jest ciekawostka, bo my tak de facto jesteśmy na wzniesieniu tutaj. Dookoła mamy tutaj takie bardzo płytkie dolinki, gdzie tu jest nawet rów. No i dziwna rzecz, tak, na pierwszy rzut oka dziwna, że na środku wierzchowiny mamy takie zagłębienie. Skąd ono się wzięło?
I co się znalazło?
Poczekaj, Piotr. Hej.
Cisza?
Czekaj. A, jeszcze coś.
Doktor Łukasz Kobudziński już na pierwszy rzut oka ocenił, że sam zbiornik ma charakter sztuczny, natomiast woda gruntowa podeszła i stale zasila ten zbiornik, który w różnej wysokości, ale jest regularnie zalany przez wodę, także dna tego zbiornika nie widzimy. Przeszliśmy się po tym terenie, który tutaj widzimy wokół i zauważyliśmy w wielu miejscach, w niewielkiej odległości od krateru na kilkadziesiąt metrów, dużą ilość różnych elementów tak jakby metalowych. W związku z tym my to zebraliśmy. Później już w Lublinie sprawdziliśmy, okazało się, że to jest głównie aluminium, a wiemy, że pociski V1 miały obudową aluminiową.
Ale zaraz, już widzieliście, że to V1?
Czy... Nie, ale ja tak podejrzewałem, a już mówię dlaczego. Już w momencie, w którym przyjechaliśmy do tego krateru. Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim wydaje od kilku lat półrocznik Korzenie Janowskie, w którym ukazują się artykuły poświęcone historii tego regionu, Janowa Lubelskiego i okolic. W czerwcu 2015 roku, czyli nieco ponad rok temu, zmarł pan Dariusz Kostekowski, pułkownik rezerwy, lekarz-pediatra, zasłużony w badaniach nad dziejami, szczególnie nad historią najnowszą tego terenu. I opublikował na łamach Korzeni Janowskich cały szereg swoich wspomnień wojennych. Głównie dotyczą one działań partyzanckich, ale w jednym z tych wspomnień znalazłem taką informację, że widział, jak nad lasem w rejonie Modlibożyc przylatował dziwny obiekt.
Któregoś popołudnia, jesienią 1943 roku, stojąc w ogrodzie, widziałem lecący dziwnego, kanciastego kształtu samolot. Leciał niezbyt wysoko, z południowego zachodu na północny wschód. Słychać było drgający warkot, jak stara młockarnia. Kilka dni później widziałem w dzień ogromny błysk nad Lasem Majdańskim, a po chwili wielki wybuch. Ludzie mówili, że jeździli tam kilka razy Niemcy. Coś zbierali, fotografowali i tym podobne. a Straż Leśna, pilnując tego miejsca, przeganiała cywilów. Z czasem dowiedziałem się, że były to niemieckie V1, które startowały z okolic Mielca lub Nowej Dęby.
Ja, wiedząc co nieco już o broni V, od razu wychwyciłem tą zwrot, jak stara młotkarnia, ponieważ on doskonale oddaje dźwięk wydawany przez silnik pulsacyjny pocisku V1. A dodatkowo opis, że mały obiekt przypominający samolot podpowiedział mi, że chodzi być może właśnie o pocisk V1, który tak właśnie wyglądał. Chociaż ja mam cały czas wątpliwości wynikające z tego, że kierunek wystrzału spod blizny pocisków V1 to był rejowiec fabryczny. Czyli teren trochę dalej odsunięty od tego. Na tym kierunku, czyli w kierunku na Sarnaki nad Bugiem, wystrzeliwano rakiety V2, a nie V1. Ale kto wie, czy dane wywiadowcze Armii Krajowej były na tyle dokładne. Może też wystrzeliwano przez jakiś czas pociski także V1. Ale jakby naszym celem tutaj obecności jest także próba zweryfikowania tego. Przyjmijmy przez chwilę, że się nie pomylił pan Dariusz Kostakowski. Byłby to w takim razie jeden z pierwszych egzemplarzy V1, bądź V2, ale raczej V1, jeśli mówimy o jesieni 1943 roku, który został spod blizny wystrzelony. Pamiętajmy o tym, że operacja Hydra, czyli to bombardowanie ośrodka w Peneminde na wyspie Uznam, to jest sierpień 1943 roku. Po tym bombardowaniu Niemcy zostali zmuszeni do przeniesienia całych testów broni V tutaj właśnie pod bliznę. I tak naprawdę dopiero od listopada 1943 roku ten obiekt w bliźnie zaczął funkcjonować, więc jeżeli on się nie pomylił, to byłby jeden z pierwszych egzemplarzy V, który został spod blizny wystrzelony. Te pociski, one były bardzo niedokładne, więc tutaj w tym miejscu, w którym jesteśmy, to jest około 20 km od linii biegnącej z blizny do Sarnak. Zmiana kursu 20 km to naprawdę nie było nic nadzwyczajnego. Rzecz całkowicie często spotykana i całkowicie prawdopodobna. Dodatkowo upadek gdzieś w 1/3 odległości do Sarnak. Do Sarnak z blizny 280 km, czyli dokładnie tyle, ile mogła lecieć V1. Spadła prawdopodobnie na skutek jakiejś awarii. Przerwano dopływ paliwa na przykład. Żyroskop, który wyznaczał kierunek, uległ uszkodzeniu. W każdym razie, według zeznania pułkownika Kostakowskiego, nikt jej nie ostrzeliwał, ona sama spadła.
Panie Dominiku, to ja powiem za Agnieszkę. Przeszukany jest tak dotąd, do tych drzewek.
Tak.
Dąb jest i te dwa następne.
Tak,
czyli teraz tak szukamy, w tamtą stronę.
W tamtą stronę?
Tak.
No i dobra.
To po prostu leciało stamtąd od strony Malińca, czyli tak od Mielca i tu w stronę Janowa. No i ten pocisk spadł około 2 kilometrów może od miejscowości Świnki.
A rodzice widzieli na niebie kształt tego przedmiotu, jak to wyglądało?
Rodzice nie widzieli, ani dziadkowie, natomiast mojej babci, siostra właśnie w Malińcu mieszkała, to mówiła, że to leciało takie cygaro i skrzydła takie miało, ja wiem, w kształcie V i to strasznie buczało tak. Nie jak samolot tam warkot, tylko że potem to ludzie już mówili, że podobne do głosu odrzutowca. No takie wycie. No i potem jak uderzył w ziemię, to był potężny wybuch. Szyby powylatywały we wiosce, również w odległej wiosce Majdan, która o 3 kilometry odległa jest. I na następny dzień moja mama tam poszła, bo taka ciekawość była, nie? Wielki wybuch. No to był ogromny dół, może głębokości 12 metrów. Średnicy to tak ciężko powiedzieć, ale też 15 metrów. W tym miejscu rosły wielkie drzewa, sosny. Wszystko znikło. Jedynie sterczały korzenie. Woda na dnie tego leja była lekko zielonkawa. No, po niewielkim czasie przyjechali Niemcy i zbierali pozostałości. Tam jakieś blachy, odłamki, coś. I nie pozwalali ludziom po prostu tam podchodzić już potem.
Mama widziała tych Niemców, tak?
Tak, widziała. Oni przyjechali z Modliborzyc, bo tu stacjonowali, mieli swój taki posterunek.
Później tam się chodziło na grzyby, na jagody?
Nie, chodziło tam się kąpać. No, nawet przykre doświadczenie mam, omal się nie utopiłem tam. No, miałem około 6 lat może. i poszedłem ze starszymi kolegami. A ten lej był taki, że z brzegu było gładko, gładko i nagle urywało się to. Koledzy mnie podpuścili, czy wejdę tak po pachy, nie? No i dałem się skusić, jak tam wpadłem, to byłem się utopił. Także woda była no, w miarę czysta w tamtych czasach, no ale to było 55 lat temu, nie?
Ktoś pamięta tą historię i tak jak pan z przekazów, czy już nie?
No być może jest taki Pikula Stefan. To też można powiedzieć, mój stryj też może coś powiedzieć. Tutaj teraz wszystko jest zarośnięte, ale pola były. To prawda, piaseczek, a ludzie karczowali każdy kawałeczek lasu. Byle wiadro owsa urosło, no to już tam dla stworzenia było. No, bieda była. Ogólnie rzecz mówiąc.
O, tędy prosto, tędy, tak? Tak. No, w życiu bym tu nie trafił pewnie.
Trafiłby pan. Już jest domek.
To trzy puściły tego jednego wieczoru, trzy. To dwa padło na ulicy w lasach.
Tylko tam małe leje są.
Nie wiem jakie. Oni chcieli na Londyn czy gdzieś to puszczać, nie zaleciało. A jak było tutaj padło, to świnek nie było. Wioski. Byłeś tam teraz? Ja teraz dawno nie byłem.
Nie byłem.
Nie byłeś na świecie. Tam był dół, a dół.
Był, był.
Tam było cholernie głęboko.
Ja tam chodziłem się kąpać.
Tak, kąpać. Tam ryby puszczał jeden facet. Łapali mnie na wędkę te ryby później, jak dawno. A później facet, jeden z modli bożych, nazywał się Kozyra, konopie moczył w wodzie. I od tamtej pory szlak trafił w wodę i ryb.
A jakie ryby były?
Karpie puszczały. Łapały się na wędki. A teraz nie ma.
A na randki też tam się chodziło?
Panie, pan się wypytuje takie. No my to miałem, to powiedziałem tyle.
Bo byliśmy u pana żonda, ale on to nic nie pamięta.
On wtedy był w Lublinie, w tych Jonakach.
Aha, to może nie ma.
No to po co teraz po tylu latach robisz tą historię te? A to wszystko przeszło.
Może wcześniej nie to było...
To tylko zapisane jest. A ludzi, co widzieli, to tu nie żyją.
Także to gdyby te starsze żyły, które mnie przyrządza, to by coś powiedział więcej.
Okay.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Do widzenia.
Zdrowia.
Zdrowia. Dziękuję.
Do widzenia.
I od tego momentu, w którym stwierdziliśmy, że może być to V1, ewentualnie V2, doszliśmy do wniosku, że należy coś z tym zrobić. Zacząłem troszeczkę informacji ze swojej wiedzy historycznej korzystając zbierać. Okazało się, że takich kraterów mamy tutaj na terenie województwa lubelskiego co najmniej 30, ale prawdopodobnie w żadnym nie prowadzono badań archeologicznych, ale takich badań nie do prawdziwego zdarzenia i profesjonalnych, zgodnie z prawem realizowanych.
Twardo jest, że coś.
O, chyba coś
o, jest.
Skarb znaleźliśmy! O!
Powolutku, bo co to jest tak?
Mogę spojrzeć tylko? Cynk, żelazo i aluminium.
To może być bum bum.
Do
Nie,
spokojnie. Jak to jest mieszanka. Nie, ja tu dam radę z tym. Ale lepiej, żeby się odejść.
Dobra.
To jest całkiem spore.
To idzie o tak gdzieś.
Także to może być jakiś większy fragment.
Tak nie. Delikatnie nie uderzaj za mocno.
Nie, ja widzę, gdzie to jest. Żeby tego nie uszkodzić, to ja tu cały czas mam pod kontrolą.
To nie jest kamień.
To nie jest kamień.
No nie. Metal, ewidentnie.
Łopatka. W takim stożku jakiś dziwny trochę. I to się robi takie...
Już jakiś kształt konkretny.
I to nie wiadomo od czego to jest, szczerze powiem. To jest ciężkie.
O, ciężkie to jest.
Jak na wielkość, gabarytowo, wizualnie, to jest ciężkie.
Nie no, kwestia rysunku, kwestia jak jest projekt rakiety, czy coś można zobaczyć, czy coś tak. Takiego w ogóle jest.
Czyli coś tam udało się wreszcie może konkretniejszego znaleźć.
Nie, no ciągle się udaje, tylko większą rzecz teraz. Aha. Jakąś taką w całości.
Numer został w środku.
Który numer?
Wykorzystałem to, że już od dłuższego czasu współpracujemy z miejscowym, nieodległym Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim, w związku z czym namówiłem panią dyrektor Barbarę Nazarewicz, żeby takie badania zorganizować.
No jeszcze wtedy było tajemnicą wszystko ukryte.
No tak, oczywiście, no niczego nie ujawnialiśmy, żeby tutaj nikt nie przyszedł z takich nieodpowiedzialnych zbieraczy skarbów i tereny nie zaczął rozkopywać.
Musimy się z tymi korzeniami poradzić.
Na wszystko, czego człowiek szuka, bo chce poszukać jednak zgody konserwatora, jest taki wymóg w Polsce, obowiązujące prawo, które trzeba przestrzegać, bo wtedy i kontekst historyczny łapiemy, i geograficzny, i to jest wtedy kompletna wiedza. Natomiast takie przypadkowe znaleziska, które później są chociażby do muzeum przynoszone, są pozbawione kontekstu historycznego. Jego po prostu nie ma. Albo nie chcą przekazać, albo nie potrafią dokładnej lokalizacji podać, albo nie chcą po prostu, najczęściej nie chcą. No to są tak zwani poszukiwacze, grzybiarze. Więc Muzeum Janowskie oficjalnie wystąpiło do konserwatora o wydanie zgody na poszukiwania w pobliżu miejsca zwanego Bomba. Teren do przebadania jest ogromny, bo to jest 20 hektarów, ale nie wszędzie się nam uda dotrzeć, bo są bagna. Badania prowadzi, nadzoruje archeolog, która jest zatrudniona w muzeum, pani Agnieszka Fac. I to pod jej okiem się tutaj wszystko dzieje, żeby było wszystko ok. Mamy niedużą ekipę. Nie chodzi nam o to, żeby zgromadzić jak największą ilość osób, tylko żeby w miarę dokładnie i dobrze poprowadzić badania i żeby nie zadeptać lasu za bardzo, ponieważ i osób zainteresowanych przebadaniem tego miejsca sporo i trochę informacji, więc piękna pogoda, decyzja konserwatora przede wszystkim pozytywna i poszukiwania. Zobaczymy. Aby się nie okazało, że znajdziemy z pół tony fragmentów bomby, bo Niemcy prawdopodobnie tu wyciągnęli wszystko, ale tych obrzeży na pewno nie przeszukali, skoro takiej wielkości, czyli 20-centymetrowe kawałki też znaleźliśmy. Mamy zaplanowane badania na ten tydzień, czyli od 11 do 15, także na razie badania prowadzimy powierzchniowo, wykrywaczami w warstwie humusu, natomiast w najbliższych dniach będą badania dna leja za pomocą magnesu neodymowego.
A jakie znaczenie dla muzeum, w ogóle dla historii tej okolicy, ma odnalezienie takich kawałków z zardzewiałej blachy?
Tak, to jest kolejna, może częściowa likwidacja białej plamy na mapie historii ziemi janowskiej, bo wszyscy wiedzieli, że jest bomba, a teraz wiemy też, że można coś tutaj znaleźć. Poinformowany jest też park historyczny w Bliźnie pod Rzeszowem, tam gdzie był poligon doświadczalny V2.
Byli różni świadkowie, czy pani poznała takie osoby, które coś mówiły o tych rakietach?
Znaczy ja poznałam mieszkańców Ździłowic i Andrzejowa, kilku mieszkańców, którzy przetrwali obóz, bo oni pracowali w obozie w Bliźnie, także to są już wiekowi ludzie.
Witamy panie Stanisławie. To jest pani Basia Nazarewicz, jak wczoraj mówiłem, z Muzeum Etnograficznego się nazywa?
Z Muzeum Regionalnego w Janowie. I my robimy badania archeologiczne w miejscu zwanym Bomba, Świnki. Tam, gdzie wybuchł pocisk V1. I gromadzimy cały materiał dotyczący ludzi z naszego terenu, którzy tam pracowali przy, albo byli w pobliżu, gdzie pracowano przy produkcji tej bomby.
I trzeba głośno mówić, bo trochę już tam słuch.
To jak to się stało, że zabrali pana Niemcy stąd, z domu?
7 września 1942 roku. Mhm. Rano przyszli pod kościół w niedzielę i mówili, żeby się uzbroić w siekiery, w motyki i bandziorów przeganiać, żeby nie rabowali. Mhm. No a w poniedziałek okrążyli wieś, Ździłowice okrążyli i kazali wychodzić całymi rodzinami na plac, bo jak będą wycytywać, będzie brak jednego z rodziny, to wybiją rodzinę. No ja miałem wtedy 19 lat i nas dwóch braci było tam i ponad 100 zabrali. Powiedzieli, że jedziemy na roboty cywilne, bo nas w Lublinie załadowali na wagony i wieźli nas. Stacja Kochanówka to była, a my byli w Pustkowiu w obozie. Tak. A to było 5 miesięcy. Chodzili mi, kopali mi rowy takie, merolacje. Fosy mi takie kopali w lesie. To jeżyna taka była, to no. Mi to wszystko wycinali.
Panie Stanisławie, tam gdzieś w pobliżu to miejscowość Blizna, nie? Tam robili doświadczenia z V1, z tak. Rakietami. Coś wiadomo o tym wam? Tak.
To tylko my wiedzieli, że tam takie je, ale my tam nie byli.
No na pewno,
on tak. To jedna leciała, co tu upadła w Sowiej Górze.
Gdzie ta Sowia Góra jest? O tutaj gdzieś?
O tu jak się jedzie ze Żyłowic.
Do Otrocza i ten
do Otrocza,
las.
To tu upadła ta jedna, wypuścili, to się chyba zbłąkała się.
Ale kiedy oni wypuścili? Jak był pan w obozie?
W domu.
A w domu już?
A to czyli jeszcze robili doświadczenia później, próby.
Ten pocisk w Sowiej Górze upadł w 1943 roku, jak już pan był tutaj w domu. Skąd wiedzieliście, że upadł? Widzieliście, jak leciał?
Ja okna zabrzęczały we wsi. Tak?
A kiedy pan był tam w obozie, to było słychać
wystrzały tych rakiet.
Eksperymenty z tymi rakietami.
No. Nie.
Nie słyszał pan?
Nie. Tam Niemcy miały poligon, tam było przejście dla Polaków surowo wzbronione. I tam tu była kupka gruzu, tam kupka gruzu, co to było, budynki porozwalali.
No to chyba będzie tyle, co?
Chyba tam u tego pana
Wereskiego
może coś więcej się jeszcze o tych... Głównie te rakiety, blizna was interesuje.
Tutaj jest mało informacji.
No.
Dobra, to idziemy teraz do pana Wereskiego.
Tak, idziemy do...
Zdrówka życzymy i dziękujemy, że pan się chciał spotkać z nami.
Jeden to jak to wojna była, ja jeszcze w domu byłem. Przed obozem oni leciały, jak to Niemcy wyszły na Rosję, to takie leciały V1, V2, to tak jak samoloty były podobne. I tak go leciały, na Zomrz go dały. Pamiętam, co dzień leciały tak z lecą.
Ale nie widział pan, jak był pan w tym obozie w Pustkowiu, no drogi robiliście, żeby tymi drogami na przykład przewozili tych pracujących więźniów przy produkcji broni?
No to była wioska taka, tak. I oni wysiedlili te wsie, a pobudowali baraki.
A słychać było jakieś tam odgłosy tych rakiet, co tam były, te V1, V2 gdzieś z blizny?
Ach, tam nie słyszeć było tam.
Czyli to za was to jeszcze mogło nie być, skoroście nie słyszeli, albo... Albyście nie wiedzieli, jak tam...
Dziękujemy bardzo serdecznie panu.
Dziękujemy.
Zdrowia życzymy.
To nie jest jedyne miejsce, w które spadały te pociski i te rakiety V1 i V2. Niektóre leciały dalej i wyzbaczały na innym odcinku swojego lotu i spadały w innych miejscach. Dużo jest na przykład w rejonie Rejowca Fabrycznego, dużo jest w rejonie Sawina. Przynajmniej kilka jest w okolicy Łukowa. I w jednym z tych miejsc, chciałbym spojrzeć, mam tam zapisane w notatkach, gdzie pocisk spadł na budynki gospodarcze jednego z chłopów, którego reakcja Niemców na to, co się tam wydarzyło, wprawiło go w istne zdumienie, bo oczywiście bardzo szybko przyjechali Niemcy. On wyszedł, zobaczył, że to jest jakiś dziwny obiekt, faktycznie jakiś taki bezzałogowy samolot niewielki. Nie wiedział, co to oczywiście jest. Taki opis bezzałogowy samolot, powtarzam, wskazuje na pocisk V1. Bardzo szybko przyjechali Niemcy, którzy zachowali się w sposób, no nazwijmy to jak na okupanta, niestandardowy. Zaczęli go przepraszać za to, co się wydarzyło. Wypłacili mu odszkodowanie za zniszczenia. Poprosili, żeby utrzymał informację o tym zdarzeniu tylko dla siebie. Po czym pozbierali fragmenty tej rakiety. Ten chłop skontaktował się z miejscową placówką Armii Krajowej. Informacja dostała się bardzo szybko. Do informacji najwyższych władz w Komendzie Głównej Armii Krajowej, do oddziału drugiego, to był oddział informacyjny wywiadowczy, i już Armia Krajowa wiedziała, to był rok 43, że coś jest nie tak, że Niemcy pracują nad czymś, co nie jest jeszcze Armii Krajowej i aliantom zachodnim prawdopodobnie znane i że starają się zachować to w tajemnicy. Rozpoczęto dochodzenie, z którego miejsca wystrzeliwano tę dziwną broń i miejscowe placówki Armii Krajowej, Okręgu Kraków oraz placówki batalionów chłopskich rozpoczęły inwigilację ośrodka w bliźnie, obserwacje z pomocą miejscowych leśników, którzy obserwowali lokalizację poszczególnych wyrzutni i tak dalej.
Prowadzimy badania archeologiczne w takim miejscu, które nazywa się Bomba. Rozmawiamy z ludźmi, którzy coś mogą nam o tym wybuchu V1 powiedzieć.
Bardzo dobrze pamiętam, to drugie w tym lesie. Tam jest, jak teraz, to lepiej utrzymane, bo to jest jeszcze świeży, a tutaj to może troszeczkę mniejszy ten dół był. Tylko w tym miejscu to słyszałem to wybuch i wtedy byłem w domu.
Ale na to miejsce mówią V1? Czy po prostu miejsce po bombie? Jak to tutaj
V1, V1, tak.
Ale miejscowości...
Podlaski, lasy.
To są te podlaski, o których ja mówiłam, że tam wybuchł pocisk drugi. Tylko myśmy mówili ciągle V2, ale jeżeli to tak samo się działo jak z tym miejscem, gdzie my przeszukujemy, to będzie V1 po prostu. No według wiedzy Dominika i tych informacji, które on przekazywał.
No to w tym miejscu to wiem, bo tam siostra ma na ulicy, zresztą na pole tam mamy zasób. I nawet brat jeden to był wtedy na polu, wtedy jak ten pocisk uderzył. Bo w domu to ojciec był i matka była w mieszkaniu, a ojciec na podwórku, ale tak coś uderzyło tak jak w ścianę. No i mama wyszła i mówi, co nam się dłużysz po ścianach? A mówię, to coś, jakiś pocisk czy coś, bomba.
No ale ten pocisk, który tam upadł, tam był też las dookoła, to nie wypaliło lasu? Nic się nie działo?
Tylko wybuch.
Tylko wybuch był, tak?
Nic tam, żadnego pożaru nie było, tylko wybuch. No i zaraz brat był komendantem placówki.
Tak.
To
Jarosz Adam. Aha. Jak brat tam poszedł, w tym dniu zaraz, to po prostu jeszcze były te różne... Elementy tego.
A co się z tymi elementami stało właśnie? A
zaraz przyjechali Niemcy. Niemcy pozabierali wszystko. Brat tylko pamiętam takich dużych kabli różnych poprzynosił. Znaczy się poniewierało, a to co było wartościowsze, to chyba do organizacji odstawił to.
Do której organizacji tutaj?
Narodowy Sił Zbrojny był. Sowa Wicek, Wic, to był w Lublinie stracony, a brata nie zostali wtedy w domu. W 1944 jeszcze front na Wiśle był.
No to dobrze, to co?
Nic,
nie wiem. Nie, no jest trochę wiedzy, to tak wie pani, u państwa troszkę, gdzieś tam troszkę i to tak się nazbiera, no nie?
To uciekamy. Uciekamy, dziękujemy bardzo.
Planujemy jeszcze mały eksperyment, kiedy przyjedzie już wcześniej przeze mnie wspominany dr Łukasz Chabudziński, on był tutaj ze mną w zeszłym roku, oceniał, czy ten krater ma charakter zbiornika naturalnego, czy nie. I przywiezie ze sobą magnes neodymowy, czyli taki magnes, który służy do wyciągania dużych elementów metalowych z dna zbiorników wodnych. W związku z czym wprowadzimy łódkę, Muzeum Regionalne na środę tą łódkę już nam załatwiło, wpłyniemy tą łódką na lustro wody i ze środka lustra wody magnes spuścimy. To będzie miało na celu po pierwsze stwierdzenie z całą pewnością i odpowiedzialnością, jaką głębokość ma krater, bo co do tego są różne opinie, to on tak naprawdę nie został dobrze zbadany właśnie ze względu na to, że w nim cały czas zalega woda, to jest raz, a dwa, że stwierdzenie, czy na dnie tego krateru zachowały się jakieś elementy metalowe. Jeżeli tak, to o ile ważą do 200 kg, to jest szansa, że moglibyśmy je wyciągnąć. Oczywiście mogą być zagrzebane w mule, bo to może być bardzo muliste dno. My tego nie wiemy, więc tak naprawdę dopiero w środę się przekonamy, co to wszystko jest warte i co się uda z tego krateru wyciągnąć.
Nie, ja puścić. Nie ucieknie nam.
Może się pan zatrzyma, to sobie przymierzymy, tak
sobie, dobrze? Raz, tylko tam są konary leżą, bo patrzyłem wiosną, to jednak takie...
Leżą, bo teraz dopiero mu złapał. No to mamy, tu jest...
1,80 m.
Nie, plus jeszcze 30, bo gwizdek ma 27. Czyli mamy 20. Podpłynny troszeczkę.
Nie ma sprawy.
No ale to się zgadza z V1.
Tak?
Głębokość 3 do 6 metrów V1. To V2 to tym bardziej znacznie większy krater.
Wie pan co, jeszcze wpuścimy ten magnes, zobaczymy, czy on coś znajdzie. Nie sądzę, żeby coś było, ale tutaj wystarczy, że będzie trochę mułu i on już nie złapie. A co, podpłyńmy jeszcze, bo coś złapał mi. Coś jest, bo znajduje opiłki. Są bardzo drobne. Tylko, że to też takie no, dziwne, opiłków nie powinno tu być, tak de facto. Nie wiem, ktoś mógł mieć ognisko tutaj i coś wrzucić. Jak to 70 lat tu było, no to przecież też ludzie przychodzili.
Rama od spadaka.
Nie, nie ma sensu. Dominik, nic nie znajdziemy. Nie. Za dużo mułu jest. I też jest dużo zielonego.
Tak, tak, przytrzymać mu.
Idę.
I?
Jakby czymś takim po prostu jeszcze do tego magnes i po dnie po prostu, bo on musi się oprzeć na samym dnie.
Jest jakiś obciążnik?
To są obciążniki tam do moich przyrządów, mhm, żeby mi linki wyciągało. I wtedy takich ze dwa, ze trzy. I wtedy jakby po dnie przeciągać, ale to też najlepiej by było przerzucać linę i żeby ciągnąć, bo z łódki to też będzie trudno. Mhm. I wtedy po dnie to by może coś znalazł, no bo jest muł, roślinność i tutaj jeszcze pan
mówił. Mówiłem, że jest muł, czułem tak.
Że jest też dużo tych konarów, no to jak trafi, no to nie ma opcji, żeby wyciągnąć.
Tam pod blizną to się nie bawili, wypompowywali, bo też mieli jeden taki krater zalany. Wypompowali wodę po prostu.
Ten zbiornik, no to pompo przez 2-3 godzinki wypompuje. To pewnie, jakby nie było podsionków to.
To właśnie kwestia, czy podsionków nie będzie. Bo tutaj jest taki rów, pamiętasz Dominik, myśmy wtedy jak szukali.
Jest suchy ruch.
Suchy ruch jest.
No to zerwiemy to pompy dać do brudnej wody i tu jest spadek i w tą stronę wyrzucać. I podejrzewam, że parę godzin to jest ciutko, że mamy.
Załatwiłoby się?
Pewnie.
Ale kiedy?
Nie wiem.
Bo to byłoby najlepsze rozwiązanie. Wtedy weszłoby się swobodnie i żeby się nie okazało, że później tam nic nie ma.
Ja będę załatwiała straż, bo dla mnie to nie jest do załatwienia, tylko ja jeszcze muszę zgodę nadleśniczego mieć na wypompowanie wody. To co, zbieramy się, bo pada. Dziękujemy jeszcze raz. Do widzenia. Dobrze, to
no dobrze.
Wiesław, my pierwsi wyjeżdżamy.
Dziękuję bardzo.
Ja też dzięki
dziękuję
bardzo.
Dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia.
Później, co z tym miejscem?
Jak po normalnych każdych badaniach archeologicznych sprawozdanie musi powstać i one może pozostać tylko w formie maszynopisu, ale może być też wydane. Muzeum Regionalne wydaje Korzenie Janowskie, swój półrocznik poświęcony dziejom tego terenu i to jest dobre miejsce, żeby coś na temat wyników tych naszych badań napisać. Ja mam takie marzenie, żeby można było zrobić z tego wystawę. Jest jeden warunek, jeżeli to się skończy tak jak dnia dzisiejszego, czyli znajdujemy całkiem sporo, tylko że tak naprawdę to są rzeczy no, wizualnie nieatrakcyjne, bo to są niewielkie elementy powyginanej i nadpalonej od wybuchu i od temperatury brachy, głównie aluminiowej z poszycia rakiety. Jeżeli na tym się skończy, to oczywiście jest to troszeczkę za mało, żeby robić wystawę i jest to też materiał słaby ekspozycyjnie. To nie zrobi na nikim wrażenia, to też nie daje obrazu rzeczywistego, jak takie rakiety to wyglądało, jaką mogą mieć siłę i tak dalej. Czy to będzie jakieś miejsce pamięci? Ja powiem w ten sposób. To jest miejsce stosunkowo odludne. Trzeba się wybierać, jeśli na przykład jakaś wycieczka szkolna chciałaby tu przyjechać. No to musi być samochód, który pomieści te dzieci i jeszcze przejedzie tą drogą, jak widzimy, taką piaszczystą do pokonania, ale mówimy tu nie o dwójce czy trójce, tylko mówimy na przykład o chęci zebrania klasy tutaj. No to może być problem natury raczej logistycznej. Jest to jednak trochę dość głęboko w lesie, co nie znaczy, że samo miejsce nie może być oznakowane jakąś, na przykład tablicą chociażby przy głównej drodze, która prowadzi z Modliborzyc do Gwizdowa, z tablicą, że te kilkaset metrów od drogi jest miejsce eksplozji, prawdopodobnie pocisku V1, być może jednego z pierwszych wystrzelonych spod blizny. Większość ludzi nie wie, co to jest V1, nie wiedzą, co to była cudowna broń Hitlera i to może być dla nich interesujące coś takiego po prostu zobaczyć.